Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Polskie Radio Euro, zostaw wiadomość. Dobry wieczór. Tomasz Kosiorek przed mikrofonem. Dzisiaj chciałem wam przedstawić naszego gościa, pana Andrzeja Olkiewicza, autora książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy o książce, która ukazuje się właśnie w Polsce, o książce, która ma być swego rodzaju niezbędnikiem, poradnikiem dla emigranta, dla kogoś, kto myśli o wyjeździe, bądź być może już ten wyjazd się dokonał, być może już jest w innym miejscu. To jest taka książka, która... Czytałem ją z zachwytem, myśląc sobie, ojej, jak to dobrze, żeby ludzie wiedzieli takie rzeczy, jak to dobrze, żeby też mieli taką perspektywę. Myślałem sobie, że ta książka może być takim miękkim lądowaniem dla tych, którzy chcą zmienić kraj albo go już zmienili, ale zupełnie nie wiedzą, co się z tym łączy, co się za tym kryje, na jakie rzeczy będą musieli zwrócić uwagę. Bo kiedy emigrant wyjeżdża, myśli o tym, żeby znaleźć sobie dom, żeby znaleźć sobie miejsce pracy, a tymczasem tutaj jest cała masa czynników, z którymi trzeba się zmierzyć, żeby się w takim drugim kraju odnaleźć. Pan, jak rozumiem, wyjeżdżając w 1957 roku z Polski, pan tego nie wiedział, tego, o czym pisze pan dzisiaj w książce.
Absolutnie nic nie wiedziałem. Byłem absolutnie całkowicie zielony, naiwny. Nie zdawałem sobie sprawy, co to oznacza emigracja, co to oznacza być obcym.
I w momencie, kiedy pan tam dotarł, to rozumiem, że jakieś błędy się panu zdarzyły. Również te, przed którymi przestrzega pan w książce.
Tysiące błędów. I co są często całkiem niepotrzebne. Ale niestety my jesteśmy tak nasiąknięci naszą przeszłością i naszym sposobem życia, że my nie zdajemy sobie sprawy, że wyjeżdżając wszystko się zmienia, że już nie jesteśmy w własnym kraju, całym powiedzmy, ciałem jesteśmy już w tym nowym kraju, wśród innych ludzi, w innym języku, w innych zwyczajach, tradycjach, a głowa nasza, nasz umysł w dalszym ciągu jest ciągle w własnym kraju. Jest tak jesteśmy zaprogramowani, że nie możemy się przełączyć nagle z jednego na drugiego.
Do pańskiego doświadczenia chciałbym, żebyśmy wrócili. Dzisiaj od wielu lat mieszka pan w Szwecji i napisał pan tę książkę najpierw po szwedzku. Napisał pan ją dla Szwedów, dla emigrantów w Szwecji, dla tych, którzy ze Szwecji chcieliby wyjechać?
Dla wszystkich, bo obcość, cudzoziemskość, nie być tam w każdym miejscu, gdzie człowiek jest obcy albo czuje się obco, nawet we własnym kraju, to przeżywa te same rzeczy. Także ta książka to jest uniwersalność, obcość jest uniwersalna. Na całym świecie ludzie reagują w ten sam sposób. Samotność, tęsknota, niezdolność przyjęcia do siebie tych wszystkich nagłych zmian kultury, języka, tradycji, wartościowania na przykład, norm. To jest wszystko za dużo dla nas i także to jest obojętnie. To nie jest dla Polaków, nie jest dla Szwedów. To ja spotkałem ludzi na całym świecie. Mieszkałem, pracowałem w kilku krajach i wszędzie zauważyłem to samo. I pamiętam taki trochę epizod, trochę, może to jest niesympatyczne, nie trzeba się cieszyć z innego nieszczęścia, ale jak odkryłem, że moi gospodarze, Szwedzi, mieszkają za granicą, przechodzą dokładnie to samo, co ja przechodziłem w Szwecji. I tak już jest na tym świecie.
To było dla mnie duże zaskoczenie, bo pomyślałem sobie, no cóż, Szwedzi jadą już z inną opinią, z inną kartą. My jesteśmy z Europy Środkowo-Wschodniej, my tej Europy Zachodniej niej dopiero uczyliśmy się. Natomiast kiedy pisze pan o frustracji pracowników służb dyplomatycznych w Szwecji, szwedzkich za granicą, kiedy ludzie dzwonią do nich pytając o Szwajcarię albo o Swaziland, no to wtedy rzeczywiście można się sfrustrować. To było dla mnie bardzo odkrywcze, że to doświadczenie jest uniwersalne, że ludzie niezależnie od tego skąd są i dokąd jadą, to jednak cały czas jadą z jakimś obciążeniem i wcale nie jest tak, że wszyscy mamy miękkie lądowanie.
Absolutnie nie. I że czy to Polak, czy to Szwed, czy to Turek, czy Kurd, czy jakiś mieszkaniec bardzo egzotycznego dla nas kraju, obojętnie czy Afryka, czy Azja, czy Ameryka Południowa, to wszyscy przeżywamy to samo. Nawet, no, jak pan nadmienił, w dyplomacji, ja spotykałem księży, którzy pracują za granicą, spotkałem ludzi, analfabetów. My się nie różnimy specjalnie. Ja daję przykład mojej książce przemysłowca szwedzkiego, szefa Volvo przez wiele lat. Teraz od wielu lat mieszka w Londynie. I ja cytuję go w mojej książce, co jak on to przeżywa, swoją cudzoziemskość. On mówi, że owszem, ludzie się interesują nim, ale tak naprawdę to nigdy go do siebie nie przyjmą, że on zawsze jest obcy, jest samotny i on to przeżywa tak samo. I żona jego... jakieś, nie pamiętam, 8 lat wcześniej też w wywiadzie mówi, no Londyńczycy, oni są oziębli, oni nie przyjmują nas do swojego domu. Także widzimy pieniądze.
Świetna marka.
Tak, nie pomoże, bo nie mamy oni nie mają kłopotów ekonomicznych, ale reszta pozostaje ta sama.
Ale czy można by wysnuć taki wniosek optymistyczny, że jednak da się adaptować do drugiego społeczeństwa, że jesteśmy w stanie odnaleźć się, bo tak trochę mówimy o tym, że wszyscy mają trudno, wszyscy jesteśmy obcy, ale wierzy pan w to, że można się zintegrować, że można się z tym społeczeństwem obcym, drugim, wybranym dogadać?
Mój tytuł książki właśnie mówi, że można być szczęśliwym. I to... możliwe, ma pan rację, żeśmy zaczęli od tej negatywnej strony, bo emigracja równocześnie daje olbrzymie zyski. Można zaadoptować, to jest oczywiście to jest wielkim zadaniem i to się nie przychodzi z jednej minuty na drugą, ale zyski są ogromne i taki przykład, który daję w książce znowu, że gdybyśmy popatrzyli na ostatnie 30 lat, kto dostał Nagrodę Nobla? To jest 30% noblistów z literatury, to są ludzie emigranci, którzy tworzyli za granicą, znaczy nie w swojej ojczyźnie. A gdybyśmy popatrzyli na inne gałęzie nauki, to prawdopodobnie ta cyfra byłaby jeszcze wyższa, bo bardzo dużo Amerykanów dostaje Nagrodę Nobla, a to są najczęściej nierodowiti Amerykanie, ale imigranci. Także emigracja, imigracja, adaptacji do nowego kraju daje olbrzymie zyski. Przecież otwiera horyzonty. My nagle spotykamy ludzi, których byśmy nigdy nie spotkali, bo w własnym domu, własnej ojczyźnie żyjemy w tych kręgach. No to jest rodzina przede wszystkim, szkoła, czy uczelnia, czy kościół. No powiedzmy, to są zamknięte kręgi i my raczej mało ludzi wyłamuje się z tych kręgów. Wyjeżdżając do innego miasta, przeżywamy to w pewien sposób. Tak samo jak i cudzoziemiec, znaczy wyjeżdżający za granicę. Ale i to nam nagle otwiera horyzonty. I ja spotkałem wielu ludzi, którzy przenieśli się z jednego krańca do drugiego krańca kraju i mówią, że też przeżywali to i gdybym został, byłbym nie tym człowiekiem. Nagle odkrywamy, że na przykład jeżeli chodzi o naszą własną narodowość, jaki byśmy nie mieli, ocierając się o inne kraje, różne religie, różne sposoby życia, to stwierdzamy, że my jesteśmy tylko małym, małym pyłkiem w całym tym uniwersum i nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy mniej więcej tacy sami.
Czy pan dzisiaj cieszy się z tej decyzji, że pan z Gdyni wyjechał i znalazł się pan w Sztokholmie i w tylu miejscach na świecie?
Absolutnie, absolutnie. Ja mogę wymienić 3 punkty, które ja jestem niezmierny, wdzięczny, że zdarzyły się w moim życiu. To jest pierwsze, że mi się udało uciec z Polski, 57 rok. Drugie, że spotkałem moją żonę, a trzecie, że odważyłem się zmienić zawód i zdobyłem zawód geologa, który jest, dał mi przykład
w różne
miejsca na świecie. Tak.
No, do pańskiej żony za chwilkę wrócimy, bo miałem przyjemność poznać ją przed wejściem do studia i wrócimy do tych czasów, kiedy pan musiał się też zaprezentować swojej teściowej przyszłej potencjalnej i to była dosyć ciekawa historia. Za chwilkę wracamy do rozmowy z naszym gościem, panem Andrzejem Olkiewiczem, autorem książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Jeżeli ktoś nie wierzy, że jest to możliwe, powinien zajrzeć do książki o tym właśnie tytule. Naszym gościem jest pan Andrzej Olkiewicz, autor i człowiek, który coś przeżył, więc doświadczył. Przeżył pan między innymi wizyty u swojej przyszłej, no potencjalnej, bo wtedy jeszcze być może nie było to takie pewne, teściowej, do której no, wkroczył pan z ułańską fantazją, tak po polsku, na luzie, z ogromną otwartością. No, chyba miał pan też szczęście, że trafił pan na niezwykle otwartą Szwedkę. Jak to wyglądało?
Z tą ułańskością to jest właśnie to, co się zdarza cudzoziemcom. Cudzoziemcy często chcą zaprezentować swoją własną kulturę i swój kraj, że u nas, ach, to u nas to my jesteśmy swobodni, my jesteśmy, bo na ogół gospodarzy, i to wszędzie na całym świecie, gospodarzy uważa się za nudasów. To są nudni, oni są bez fantazji, a my, cudzoziemcy, obojętnie w jakim kraju my się znajdziemy, to nie tylko chodzi o Polaków, ale o każdych. Chcemy powiedzieć, że my jesteśmy lepsi w jakiś sposób. No i ja jeszcze mając bardzo mało lat, trochę powyżej 20, zostałem zaproszony do mojej dziewczyny, do matki mojej dziewczyny na obiad. Po drodze, już spóźniony, bardzo...
Został pan zaproszony sam.
Tak, sam. I po drodze już bardzo spóźniony spotykam dwóch kumpli, rodaków. Mówię, chodźcie, jestem zaproszony na obiad, ale tam to nie ma problemu, wiesz, poszliśmy. No i obiad moja ta gospodyni, znaczy matka mojej dziewczyny, nie mrugnęła okiem, tylko wystawiła dwa talerze, jeszcze, bo obiad był bardzo wesoły, bardzo miły, ale w pewnym momencie nam coś tak strzeliło, bo to ciągle leży na sercu, że nam jest, bo my jesteśmy lepsi, a tamci są gorsi. I zaczęliśmy narzekać na szwedzką niegościnność i szwedzką skąpość. Dwóch nieproszonych i jeden bardzo spóźniony. No, ona w dalszym ciągu na szczęście była taką bardzo otwartą, nieprzejmującą się i bardzo szczerą. Nie wyrzuciła nas z domu. Została moją teściową, no i ja z nią żyłem wielkiej przyjaźni. Ale to jest taki przykład właśnie, że my stwarzamy bariery, które umożliwiają nam wejście do społeczeństwa, a my narzekamy na to społeczeństwo i to czasem przy gospodarzach, że mówimy właśnie, to wychodzi z krwawiącego serca, oni nie wiedzą o tym, ale, a my też sobie nie zdajemy sprawy, że właściwie robimy to...
Krwawiące serce?
Tak, bo my jesteśmy, czujemy się obcy, czujemy się sami, my nie żyjemy w społeczeństwie. I ja tak właśnie drastycznie to nazywam, ale to chodzi po prostu, że jesteśmy wyobcowani i ta obcość, wyobcowanie takie, że życie poza społeczeństwem, nie w społeczeństwie, nie społeczeństwem, stwarza, że czujemy się bardzo sfrustrowani. I wtedy potrafimy robić właśnie takie głupstwa, jak ja zrobiłem. To jest trochę może drastyczne, ja się wstydzę tego bardzo, no ale i to jest przykład. Może być inny, że narzekamy, że w tym kraju jest coś nie takie, bo my w naszym kraju robimy w ten sposób, a wy robicie tak i to jest źle, tak nie należy robić. Bo wie pan, to jest tak, że tą frustracja jest stworzona z tego, że wszystko jest inne. My nie zdajemy sobie sprawy, że ja to nazywam puzzlami, że mamy jeden puzzel, który wygląda, to jest nasza ojczyzna, my znamy ten puzzel, my możemy go ułożyć śpiąco. I teraz przyjeżdżamy do tego nowego kraju i nagle dostajemy inny puzzel do ręki. Wygląda inaczej. Ale my nie zdajemy sobie z tego sprawy. I z doświadczeń naszego krajowego puzzla próbujemy włożyć ten kawałek czy te kawałki w ten nowy, który oczywiście nie pasuje. I wtedy jesteśmy bardzo sfrustrowani i czujemy się obco. Dlaczego ten kawałek nie pasuje? My nie mieszkamy przecież w tym kraju.
Ale może my się boimy, że jeżeli otworzymy się bardziej na tę drugą kulturę, to gdzieś stracimy swoją tożsamość. To też skazujemy się na to, że będziemy musieli tylko poznawać, bo my też nie do końca wiemy. Możemy obejrzeć nie wiem ile filmów o Wielkiej Brytanii, a i tak nie będziemy w stanie zareagować na każdą sytuację. No to może z lęku tak się dzieje.
To jest lęk, to jest tak, to jest stres, frustracja. To jest trudno się przygotować oczywiście, ale przygotować się można. My mamy świadomość tego, że musimy się nauczyć języka, ale też nie zdajemy sobie sprawy, że język nie wystarczy. I język to jest tylko to jest klucz do nowego. Ale język to jest więcej niż ten język, że sklecimy kilka słów, żeby się porozumieć z człowiekiem. Język to jest dużo, dużo więcej. I to też właśnie to jest to, co nie zdajemy sobie sprawy. To jest to, że to są przysłowia, to są archaiczne wyrażenia, to jest poezja, to są geografia, historia, to są dziecinne takie układanki. My mówimy tak, jeżeli ja spotkam kogoś tutaj, jak to jest żyć za granicą, to poklepię mnie po głowie i powiem, to są frustracje, to jest trudno, to adaptacja długo trwa. Poklepią mnie po głowie, powiedzą, co kraj to obyczaj, wejdziesz między wrony, będziesz krakał jak on. I mają bardzo pozytywne nastawienie. Oczywiście przeniosę się do obcego kraju, muszę się dostosować do tej nowej kultury. A co następuje, że my nie zdajemy sobie sprawy, że to jest nie jedna tradycja, nie jeden obyczaj, tylko tysiące różnych sytuacji, które my musimy się nauczyć, tak samo jak i języka. I to długo trwa. I później zależy dużo od naszej otwartości na to nowe. Jedni się uczą szybciej, drudzy wolniej. Niektórzy nie chcą się tego nauczyć, bo uważają, że to jest gorsze. I to jest właśnie to, co stawia bariery wejścia do nowej kultury.
No, barierą jest też przekonanie, że ja w zasadzie to przyjeżdżam tutaj na kilka lat, zarobię, odkuję się, a potem wracam do siebie. I znam wielu ludzi, którzy tak przez 30 lat opowiadają sobie taką historię, mieszkając gdzieś za granicą i mówią, no to ach, no jeszcze trochę i wracamy. Tak naprawdę to tutaj ani ich mieszkanie nie znajduje odzwierciedlenia w tych słowach. To znaczy, to są ludzie, którzy rzeczywiście tam bardzo często osiedli. Chociaż chyba często bywa tak, i o czym też pisze pan w książce, jak żyć szczęśliwie w innym kraju, że ci ludzie mogą nie osiadać w tym kraju, ale osiądzie ich być może partner życiowy, ich dzieci, całe ich otoczenie już ich jakoś wpisuje w ten nowy kraj, a oni cały czas żyją z tym przekonaniem, że no, będziemy wracać. Tu jest taka opowieść o tym, że ojciec, zdaje się, że dziennikarza, tak?
Słynnego Kurdy, rodzice są Kurdowie, a on jest też jako sześcioletnie dziecko został sprowadzony przez ojca i jest teraz bardzo słynnym dziennikarzem, pisarzem szwedzkim.
I ojciec cały czas mówił, no wrócimy, tak, do naszej wioski, wrócimy, ale dokąd? To jest chyba ten moment niezwykle newralgiczny, kiedy trzeba sobie powiedzieć, to my już jesteśmy stąd, tak, to my się tutaj zakorzeniamy, bo bez tego, no to jest cały czas takie ślizganie się po powierzchni.
To jest życie na walizkach. I to jest jednym z tych przyczyn, dlaczego nam tak trudno zaakceptować nowy kraj, bo my tutaj jesteśmy tylko chwilowo, tak jak pan mówi, 30 lat. A 30 lat to już nie jest epizod życia w życiu, to jest już 30 lat. I ja uważam, że z chwilą, jeżeli przyjechaliśmy do pracy, żeby zarobić trochę pieniędzy, odkuć się, jak pan wyraził się, albo na studia. I z chwilą, gdy zaczynamy się zastanawiać, że jeszcze troszeczkę dłużej to zostaje, trzeba stanąć stop i zastanowić się, czy to jest na chwilę, czy ja może przedłużę jeszcze raz. I teraz niezależnie właściwie, czy człowiek przyjechał na chwilę, czy na stałe, czy na dłużej, to opłaca się od razu nauczyć się języka, nauczyć się jak najwięcej, bo nawet jeżeli wrócimy, to zyskaliśmy bardzo dużo, bo poznaliśmy ten nowy kraj, nową kulturę, nowy sposób życia, tradycje. Ta tymczasowość hamuje nas w wejściu zaakceptowania nowej kultury.
Polskie Radio Euro. Już za chwilkę wracamy do rozmowy z naszym gościem, panem Andrzejem Olkiewiczem. Zostańcie z nami.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Jak żyć szczęśliwie w innym kraju? Nad tym zastanawiamy się dzisiaj w Zostaw Wiadomość. Polskie Radio Euro, nasze spotkanie od 23 do północy. Powiedzieliśmy o tym, że kiedy wyjechał do Londynu szef koncernu Volvo, to wcale nie został jakoś super przyjęty. To, że on przyjechał tam z pieniędzmi, bo z pewnością był to majętny człowiek, no nie zmieniło to jakoś jego sytuacji. Ale pan pisze w swojej książce, że są tacy ludzie, którym jest trochę łatwiej wyjechać, trochę łatwiej jest się przenieść. Na przykład ludzie wykształceni. Czy skończenie studiów to jest pana zdaniem taki warunek, który otwiera nam jakąś drogę? Czy to kwestia tego, że jesteśmy wykształceni, to jesteśmy być może bardziej otwarci
Ta druga sprawa. Człowiek, który studiował, który przeczytał dużo książek, to oczywiście dyskutował, też brał udział może w debatach, to ma bardziej szeroki pogląd. Ludzie, którzy pochodzący z zamkniętych kultur, zamkniętych grup. I to nie musi być koniec, bo jest też taki ogólny mit, że ludzie z dalekich, odległych kultur, odległych krajów mają większe trudności z dopasowaniem się. To niekoniecznie. Można być z tego sąsiedniego kraju, można być z tej samej, samego kraju, tylko z innej dzielnicy, ale wychodzić z jakiegoś środowiska bardzo zamkniętego, który trzyma się tradycji. Tym ludziom jest trudniej. Ludziom, którzy mają szerokie poglądy, ale to mamy i w własnym kraju, na przykład małżeństwa, to na ogół jest łatwiej się dopasować, jak się ma, powiedzmy, i się szuka, tak jak ci mówią Włosi, że krowa i żona musi być z tej samej wioski. Oczywiście jest mniej problemów, ale to niekoniecznie wzbogaca. Ja bym powiedział też tak, że ludzie, którzy nie mają przesądów, ludzie otwarci, którzy akceptują inny sposób myślenia, inną kulturę, inną religię.
Są jej ciekawi.
Są jej ciekawi, to jest bardzo. Ciekawość jest niezmiernie ważna. I to mają łatwiej niż odwrotnie. Ludzie z przesądami, z ksenofobią, to będą mieli większe trudności. I to jest normalnie w życiu tak samo, nie? A wyjeżdżają za granicę przez to, że to jest bardzo stresowa sytuacja, to powiększa jeszcze. Wykształcenie, oczywiście, ale wykształcony człowiek, który jest pełen uprzedzeń i ksenofobii, też nie będzie miał łatwo.
Pisze pan o takim zjawisku odnajdowania się emigrantów i zbierania się w grupy, co, jak rozumiem, jest taką okolicznością, która wcale nie sprzyja integrowaniu się ze społeczeństwem. Jest społeczeństwo, na przykład szwedzkie, a obok niego w zasadzie jest taka grupa ludzi z różnych kultur, którzy się wcale do tego społeczeństwa nie zbliżają, tylko trzymają się razem, bo są inni, są z zewnątrz. Przyjechali być może nawet z różnych miejsc na świecie, ale mają wspólny mianownik, że oni są tymi różnymi. Czy rzeczywiście nawet teraz, żyjąc w społeczeństwie szwedzkim, też pan to obserwuje, że jak przyjeżdżają nowi być może emigranci, to oni trzymają się gdzieś tam z boku?
To jest dosyć bardzo naturalny fenomen, bo przyjeżdżając z nowego kraju nie znamy nikogo i jesteśmy też bardzo niepewni, nie mamy żadnych kontaktów, także szukamy się do swoich rodaków. Tak jak w moim wypadku, to nie znałem żadnych Polaków, to więc wtedy wpadłem w takie międzynarodowe towarzystwo, które wszyscy byli mniej więcej w tej samej sytuacji. To jest dosyć normalna sytuacja dla studentów, dla ludzi, którzy wyjeżdżają na różne placówki. Oni żyją w takich kosmopolitycznych grupach i to jest bardzo miły, wspaniały okres życia w takich, bo to są bardzo otwarte, bo tam akceptuje się ludzi najdziwniejszych, z najdziwniejszymi poglądami, ale to są grupy nietrwałe. My zawsze zaczynamy szukać się do środka, do swojego centrum, więc szukamy rodaków. I w tym tych rodaków na początku to może być i robotnik, i intelektualista, i może być, powiedzmy, też jakiejś innej etnicznej grupy, ale należy do tego samego języka i mówi tym samym językiem. Także to jest otwarte. A w końcu się, zależnie od tolerancji i otwartości tych ludzi, to czym, powiedzmy, mniej tolerancyjny, to w końcu będzie bardzo narodowe. I to jest na początku dosyć potrzebne, bo tam znajdujemy pewność siebie, swobodę, poznajemy, my mamy te same tradycje, sam język. Ale na dłuższą metę takie to są subkultury. Nie jest życie w społeczeństwie. I niektórzy ludzie nie czują się dobrze w tych grupach. Ja należałem do tych, ja w końcu to było mi za ciasne. I wyrywają się z tego.
Czyli to powinna być forma przejściowa.
Jako forma przejściowa to jest całkiem normalne i to mi się zdaje potrzebne i to są na pewno ludzie, którzy może bez tego przejścia życia w takich grupach przechodzą, ale najczęściej to jest chyba przymus, bo oni, tak jak ja na początku, nie znałem Polaków. Ale to oczywiście hamuje nas wejście do społeczeństwa. I grupa może też być tego rodzaju, jeżeli jest bardzo tradycyjna i bardzo zamknięta, może negatywnie patrzeć na takiego, który wyłamuje się z takiej grupy. I żeby właśnie ludzie, nasi słuchacze tutaj trochę nie myśleli cały czas o Polakach i Szwedach. Ja pracowałem w Arabii Saudyjskiej, tam Europejczycy, Amerykanie żyli w takich compoundach się nazywało, w takich zamkniętych, murem otoczonych willach, domach czy szeregowcach, często narodowych. Amerykanie Amerykanami, Niemcy z Niemcami, Francuzi i tak dalej. Ja jako ani to pies, ni to wydra mieszkałem wśród Arabów, ale miałem amerykańskie... Moje to było bardzo kosmopolityczne społeczeństwo, w którym ja się, tam różne narodowości wchodziły w to. Dużo Brytyjczyków, Irlandczyków, Palestyńczyków, Libańczyków. Ale był Amerykanin, który też był z nami. I on mieszkał w Compound i on miał też dużo przyjaciół Arabów. Oni nazywali go kochankiem Arabów. Bo ten Compound, ci Amerykanie z tej właśnie grupy, to znaczy, że nie wszyscy są tacy, to trzeba też zapamiętać, nie podobało im się, że on się wyłamywał, że wchodził w przyjaźnie z tą ludnością, którą oni uważali, że była groźna. A oni oczywiście nie była groźna, nie bardziej groźna niż normalnie w innym kraju. Można było całkiem swobodnie żyć i się dobrze czuć. Ale właśnie to, że wyłamanie się z grupy może kosztować, że grupa nie akceptuje to, może przygryźć, może być negatywnie nastawiona. Ja mam bardzo dużo przyjaciół Polaków, rodaków, innych narodowości, ale równocześnie czuję, że ja wszedłem w to szwedzkie społeczeństwo i biorę udział, bo to chodzi też, że brać udział w tym życiu tego społeczeństwa, tych sprawach społecznych, politycznych, to co normalne społeczeństwo ma.
To do tego wątku za chwilkę wrócimy. Mamy dla was egzemplarze książki, zatem jeżeli macie ochotę ją od nas dostać, to na adres zostaw@polskieradio.pl powinniście wysłać tytuł oryginału książki pod tytułem Jak żyć szczęśliwie w innym kraju pana Andrzeja Olkiewicza, naszego dzisiejszego gościa. Jak brzmi ten tytuł w oryginale, napiszcie, wklejcie to do treści maila i te osoby, które będą pierwsze, dostaną od nas książkę, a potem zapytamy pana Andrzeja, jak powinniśmy to przeczytać, ponieważ chyba znajomość języka szwedzkiego nie jest zbyt powszechna w naszym kraju, więc spróbujemy się z tym tytułem zmierzyć. A za chwilkę wracamy do rozmowy. Jak żyć szczęśliwie w innym kraju? Nad tym zastanawiamy się dzisiaj w Zostaw Wiadomość. Polskie Radio Euro, nasze spotkanie od 23 do północy. Powiedzieliśmy o tym, że kiedy wyjechał do Londynu szef koncernu Volvo, to wcale nie został jakoś super przyjęty. To, że on przyjechał tam z pieniędzmi, bo z pewnością był to majętny człowiek, no nie zmieniło to jakoś jego sytuacji. Ale pan pisze w swojej książce, że są tacy ludzie, którym jest trochę łatwiej wyjechać, trochę łatwiej jest się przenieść. Na przykład ludzie wykształceni. Czy skończenie studiów to jest pana zdaniem taki warunek, który otwiera nam jakąś drogę? Czy to kwestia tego, że jesteśmy wykształceni, to jesteśmy być może bardziej otwarci?
Ta druga sprawa. Człowiek, który studiował, który przeczytał dużo książek, to oczywiście dyskutował, też brał udział może w debatach, to ma bardziej szeroki pogląd. Ludzie, którzy pochodzący z zamkniętych kultur, zamkniętych grup. I to nie musi być koniec, bo jest też taki ogólny mit, że ludzie z dalekich, odległych kultur, odległych krajów mają większe trudności z dopasowaniem się. To niekoniecznie. Można być z tego sąsiedniego kraju, można być z tej samego kraju, tylko z innej dzielnicy, ale wychodzić z jakiegoś środowiska bardzo zamkniętego, który trzyma się tradycji. Tym ludziom jest trudniej. Ludziom, którzy mają szerokie poglądy, ale to mamy i w własnym kraju, na przykład małżeństwa, to na ogół jest łatwiej się dopasować, jak się ma, powiedzmy, i się szuka, tak jak ci mówią Włosi, że krowa i żona musi być z tej samej wioski. Oczywiście jest mniej problemów, ale to niekoniecznie wzbogaca. Ja bym powiedział też tak, że ludzie, którzy nie mają przesądów, ludzie otwarci, którzy akceptują inny sposób myślenia, inną kulturę, inną religię.
Są jej ciekawi.
Są jej ciekawi, to jest bardzo. Ciekawość jest niezmiernie ważna. I to mają łatwiej niż odwrotnie. Ludzie z przesądami, z ksenofobią, to będą mieli większe trudności. I to jest normalnie w życiu tak samo, nie? A wyjeżdżają za granicę przez to, że to jest bardzo stresowa sytuacja, to powiększa się. Wykształcenie? Oczywiście, ale wykształcony człowiek, który jest pełen uprzedzeń i ksenofobii, też nie będzie miał łatwo.
Pisze pan o takim zjawisku odnajdowania się emigrantów i zbierania się w grupy. co jak rozumiem jest taką okolicznością, która wcale nie sprzyja integrowaniu się ze społeczeństwem. Jest społeczeństwo, na przykład szwedzkie, a obok niego w zasadzie jest taka grupa ludzi z różnych kultur, którzy się wcale do tego społeczeństwa nie zbliżają, tylko trzymają się razem, bo są inni, są z zewnątrz. Przyjechali być może nawet z różnych miejsc na świecie, ale mają wspólny mianownik, że oni są tymi różnymi. Czy rzeczywiście nawet teraz, żyjąc w społeczeństwie szwedzkim, też pan to obserwuje, że jak przyjeżdżają nowi być może emigranci, to oni trzymają się gdzieś tam z boku?
To jest dosyć bardzo naturalny fenomen, bo przyjeżdżając do nowego kraju nie znamy nikogo i jesteśmy też bardzo niepewni, nie mamy żadnych kontaktów, także szukamy się do swoich rodaków. Tak jak w moim wypadku, to nie znałem żadnych Polaków, to więc wtedy wpadłem w takie międzynarodowe towarzystwo, które wszyscy byli mniej więcej w tej samej sytuacji. To jest dosyć normalna sytuacja dla studentów, dla ludzi, którzy wyjeżdżają na różne placówki. Oni żyją w takich kosmopolitycznych grupach i to jest bardzo miły, wspaniały okres życia w takiej, bo to są bardzo otwarte, bo tam akceptuje się ludzi najdziwniejszych, z najdziwniejszymi poglądami, ale to są grupy nietrwałe. My zawsze zaczynamy szukać się do środka, do swojego centrum, więc szukamy rodaków. I w tym tych rodaków na początku to może być i robotnik, i intelektualista, i może być powiedzmy też jakiejś innej etnicznej grupy, ale należy do tego samego języka i mówi tym samym językiem. Także to jest otwarte, a w końcu się zależnie od tolerancji i otwartości tych ludzi, to czym powiedzmy mniej tolerancyjny, to w końcu będzie bardzo narodowe. I to jest na początku dosyć potrzebne, bo tam znajdujemy pewność siebie, swobodę, poznajemy, my mamy te same tradycje, sam język. Ale na dłuższą metę takie to są subkultury. Nie jest życie w społeczeństwie i niektórzy ludzie nie czują się dobrze w tych grupach. Ja należałem do tych, ja w końcu to było mi za ciasne. I wyrywają się z tego.
Czyli to powinna być forma przejściowa.
Jako forma przejściowa to jest całkiem normalne i to mi się zdaje potrzebne i to są na pewno ludzie, którzy może bez tego przejścia życia w takich grupach przechodzą, ale najczęściej to jest chyba przymus, bo oni, tak jak ja na początku, nie znałem Polaków. Ale to oczywiście hamuje nas wejście do społeczeństwa. I grupa może też być tego rodzaju, jeżeli jest bardzo tradycyjna i bardzo zamknięta, może negatywnie patrzeć na takiego, który wyłamuje się z takiej grupy. I żeby właśnie ludzie, nasi słuchacze tutaj trochę nie myśleli cały czas o Polakach i Szwedach. Ja pracowałem w Arabii Saudyjskiej, tam Europejczycy, Amerykanie żyli w takich compoundach się nazywało, w takich zamkniętych, murem otoczonych willach, domach czy szeregowcach, często narodowych. Amerykanie Amerykanami, Niemcy z Niemcami, Francuzi i tak dalej. Ja jako ani to pies, ni to wydra mieszkałem wśród Arabów, ale miałem amerykańskie. Moje to było bardzo kosmopolityczne społeczeństwo, w którym ja się, tam różne narodowości wchodziły w to. Dużo Brytyjczyków, Irlandczyków, Palestyńczyków, Libańczyków. Ale był Amerykanin, który też był z nami. I on mieszkał w compound i on miał też dużo przyjaciół Arabów. Oni nazywali go kochankiem Arabów, bo ten compound, ci Amerykanie z tej właśnie grupy, to znaczy, że nie wszyscy są tacy, to trzeba też zapamiętać, nie podobało im się, że on się wyłamywał, że wchodził w przyjaźnie z tą ludnością, którą oni uważali, że była groźna. A ona oczywiście nie była groźna, nie bardziej groźna niż normalnie w innym kraju. Można było całkiem swobodnie żyć i się dobrze czuć. Ale właśnie to, że wyłamanie się z grupy może kosztować, że grupa nie akceptuje to, może przygryźć, może być negatywnie nastawiona. Ja mam bardzo dużo przyjaciół Polaków, rodaków, innych narodowości, ale równocześnie czuję, że ja wszedłem w to szwedzkie społeczeństwo i biorę udział, bo to chodzi też, że brać udział w tym życiu tego społeczeństwa, tych sprawach społecznych, politycznych, to co normalne społeczeństwo ma.
To do tego wątku za chwilkę wrócimy. Mamy dla was egzemplarze książki, zatem jeżeli macie ochotę ją od nas dostać, to na adres zostaw@polskieradio.pl powinniście wysłać tytuł oryginału książki pod tytułem Jak żyć szczęśliwie w innym kraju pana Andrzeja Olkiewicza, naszego dzisiejszego gościa. Jak brzmi ten tytuł w oryginale, napiszcie, wklejcie to do treści maila i te osoby, które będą pierwsze, dostaną od nas książkę, a potem zapytamy pana Andrzeja, jak powinniśmy to przeczytać, ponieważ chyba znajomość języka szwedzkiego nie jest zbyt powszechna w naszym kraju, więc spróbujemy się z tym tytułem zmierzyć. A za chwilkę wracamy do rozmowy.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Andrzej Olkiewicz, Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Napisał pan w swojej książce o różnych sposobach na to, jak wejść w społeczeństwo. Przed chwilą powiedział pan też, że trzeba uczestniczyć w tym, co społeczeństwo tworzy, w czym działa, tak, trochę wejść w jego naturalny rytm. Ale napisał pan też o czymś, co może wypłynąć, niezależnie czy w Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce, jeżeli w Polsce jesteśmy obcokrajowcem, tak, jesteśmy tym obcym, że ta nasza współpraca ze społeczeństwem może się układać znakomicie, ale zawsze znajdzie się ktoś, albo zawsze znajdzie się taka sytuacja, kiedy w obliczu braku innych argumentów padnie argument, ale ty nie jesteś nasz, ty się tu nie urodziłeś, może ty tu mieszkasz, Może ty tu pracujesz, może ty tu założyłeś rodzinę, ale ty jednak jesteś obcy. I ten argument, często myślę niesprawiedliwy i taki nie, nawet wydaje się, że niemoralny, myślę, że jest tym argumentem, z którego groźbą my żyjemy, że on może w jakiejś sytuacji paść. I pytanie, czy wtedy w tym życiu też społecznym może będziemy też tacy ostrożniejsi, bo będziemy się bali, że ktoś powie, słuchaj, ale ty nie jesteś stąd, tak? To nie jest twoja sprawa, chociaż mieszkasz 30, 50 albo i 60 lat w innym kraju, to cały czas ta groźba jest.
Niestety i od tego się nie uwolnimy i to gdzieś należy zaakceptować, znaczy nie akceptować, że to wolno robić, to społeczeństwo musi od tego się odżegnać, władze absolutnie muszą się odżegnać, żeby ktoś komuś mógł wyrzucić, że nie należy do tego narodu czy coś, jeżeli mieszka w tym kraju, bo każdy w demokracji, każdy obywatel, czy nie obywatel, nawet mieszkaniec tego kraju, który ma prawo mieszkać, czy każdy człowiek, nie można mu wyrzucić, że ty nie należysz do nas. To niekoniecznie musi być odnosić do cudzoziemców, to może się odnosić też do mniejszości narodowych, że ktoś jako ostatni argument, albo poprzez jakąś swoją złośliwość, zawsze w każdym kraju są ludzie, którzy nie lubią obcych. I od tego się nie obronimy. Ta grupa, mi się zdaje, procentowo jest wszędzie taka sama.
I czyli trzeba to wpisać w ryzyko.
Trzeba to wpisać w ryzyko. Bo inaczej będziemy się czuli ofiarami, że nas prześladują. Bo niestety tak jest, że to jest ludzkie chyba, że my bardziej przyjmujemy negatywne do nas, a zapominamy, że mamy dookoła siebie więcej pozytywnego. Piszę o tych moich początkach za granicą, jak ci negatywni, których spotkałem, nakreślili, powiedzmy, moją strategię życia w Szwecji, która była całkowicie niepotrzebna, bo spotkałem równocześnie dużo wspaniałych ludzi, którzy mnie przyganęli do swojego serca, pomogli mi, ale oni jak gdyby się nie liczyli. I może nie wszyscy tacy są. Ja taki byłem i zauważyłem, że bardzo dużo ludzi jest takich. I my budujemy wtedy mury dookoła siebie. Także że jeżeli spotkam na ulicy pijaka albo innego jakoś człowieka, albo w jakiejś argumentacji mi ktoś wyrzuci moją narodowość, albo że ja nie należę, no to trzeba zaakceptować, to pan Kowalski tak zrobił, ale nie wszyscy Polacy. Nie sądź jedną jakąś porażkę, że cały naród jest przeciwko tobie, tylko ten Svensson, Kowalski, czy tam jaki
Schmidt
będzie. Schmidt, tak.
Czyli nie wszystko jest dyskryminacją też, prawda? Bo my czasami takie niezrozumienie tego, co się z nami dzieje, niezrozumienie naszej optyki, naszej perspektywy, też czasami odbieramy jako jakąś napaść na nas, że to jest już dyskryminacja. Pan ostrzega przed tym, pan pisze wolnego, tak powoli. Zobacz, co się tak naprawdę za tym kryje, bo być może to nie jest od razu dyskryminacja, że to jest mocne słowo i należy z nim uważać.
Na przykład sytuacja, obojętnie w sklepie czy gdziekolwiek spotykamy jakoś człowieka, który jest bardzo źle się zachowa w stosunku do nas. Tubylec, powie to niewychowany człowiek, źle wychowany, a my powiemy, on tak zrobił dlatego, że jestem cudzoziemcem. I to jest bardzo łatwe. My, jakąś niegrzeczność w stosunku do nas, jakieś złe zachowanie jakiegoś urzędnika, który po prostu jest złym urzędnikiem, jest biurokratą, który zachowuje się może do wszystkich ludzi w ten sposób, to ja przyjmę, bo ja jestem cudzoziemcem, dlatego on tak mnie wyrzucił, nie załatwił mi sprawy. A w rzeczywistości ten może urzędnik wszystkim tych tubylców tak samo załatwia. Trzeba się przed tym bronić. A potem druga rzecz, jeżeli nawet kiedyś zostaniemy zdyskryminowani, to też nie trzeba od razu załamać się, bo dyskryminacja niestety jest pewna grupa ludzi, którzy niestety też dochodzą do władzy. I przed tym też się nie obronimy, bo w każdym kraju jest ta grupa, która ma łokcie i jednak dojdzie do władzy. I to jest nieszczęśliwe. Ale też nie trzeba, bo jest dużo innych ludzi, którzy nie są negatywnie nastawieni do obcych.
To może zmierzmy się teraz z tym tytułem. Słuchacze przysłali odpowiedzi, natomiast jak to przeczytać? Consten advara invandrare?
Tak. Consten advara invandrare. I to oznacza sztuka bycia cudzoziemcem, czy imigrantem, nie?
Ci, którzy dostaną od nas książki, dostaną maila zwrotnego z informacją, że to właśnie ty, drogi słuchaczu, zostałeś wybrany. Będziemy prosili wtedy o adresy pocztowe, żebyśmy mogli książkę wysłać pocztą. Jak żyć szczęśliwie w innym kraju? Powiedzieliśmy na początku, że emigracja to jest takie doświadczenie bardzo rozwijające, takie, które nasz świat rozszerza, pozwala nam skorzystać często i z jednej, i z drugiej kultury. Pan też zajmuje się tym, jak na to zareagują dzieci. One mogą korzystać wtedy na przykład z dwóch języków, albo i z trzech, kiedy obydwoje rodzice są emigrantami w innym, w trzecim kraju, to czerpie z trzech źródeł kultury. Ale też napisał pan, że emigracja to jest zawsze strata. I myślę, że to też jest wielka prawda o wyjeździe, bo rzeczywiście rozmawiamy o stracie, o tym, że trzeba się pogodzić z tym, że coś tracimy. Chociażby tracimy, wyjeżdżając na 5 lat z Polski, tracimy ten kawałek historii Polski, jej rozwoju, tego, co się tutaj działo. My byliśmy poza tym. Mogliśmy często dzwonić, oglądać wiadomości, ale jednak to nie jest naszym udziałem. I myślę sobie, że to jest taka obserwacja bardzo cenna, że trzeba się na to chyba po prostu zgodzić, bo nie ma innej drogi.
Emigracja jest stratą. Ale to też by byłoby, gdybyśmy się zatrzymali tutaj, to byłoby też nieszczęśliwe, bo człowiek, który uratował swoje życie czy wolność, to oczywiście jest zyskiem. Jeżeli zrobił karierę, poprawił swoją ekonomię, to też jest zysk. Ale stratą jest to, że tracimy, no po 5 latach to jeszcze nie ma tej straty takiej, my stracimy te lata, odnośnik do tych 5 lat, które nie żyliśmy w naszej kulturze. Ludzie nas może nie rozumieją, nie słuchają nas. Już Odyseusz, który wrócił po 20 latach włóczęgi, narzeka na tym, że nikt nie pyta się jego, co on przeżył przez te lata. Oni wszyscy na tej Itace opowiadają o sobie tylko. I to jest los powracającego. Tracimy właśnie w każdym razie dłuższym pobycie za granicą, przynależność do tego kraju, ojczyzny, a ta nowa jeszcze nie jest całkowicie taka pewna, nie jest taka jasna. I z tym właściwie możemy żyć całe życie, ale to nie znaczy, że musimy być nieszczęśliwi, bo to jest tak jak w każdych kryzysach ludzkich, musimy po prostu zaakceptować tą sytuację. Tak, to jest oczywiście stratą, ale też, jak nadmieniliśmy przedtem, olbrzymie zyski, bo to jest rozwój, zależy, co z tego zrobimy. Ci, co chcą, mogą naprawdę intelektualnie rozwinąć się, uczuciowo rozwinąć się, bo że jesteśmy nagle zlepkiem różnych idei, różnych kultur, różnych języków i to nas tworzy. Jesteśmy bardziej bogaci niż ci ludzie, którzy nie potrzebowali robić tej długiej podróży, którzy pozostali w swoim miejscu zamieszkania. Także my jesteśmy bogaci.
Czy myśli pan, że dzisiaj może się wyjeżdżać trochę prościej, trochę łatwiej? No jednak trochę więcej wiemy o świecie. Pewnie też trochę lepiej możemy znać języki. Czy pański los wyjeżdżającego człowieka w 57 roku, wyjeżdżającego zza żelaznej kurtyny, był trudniejszy niż los wyjeżdżających ludzi dzisiaj, którzy jednak mają dostęp do kultury? No wiele rzeczy jest dosyć uniwersalnych w świecie globalizacji, więc my też nie będziemy mieli problemu nawet z wieloma technicznymi rzeczami, bo one w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii czy w Szwecji mogą być bardzo podobne. Czy dzisiaj jest łatwiej?
Znaczy, z jednej strony to jest łatwiej, komunikacje są łatwiejsze, jesteśmy już, powiedzmy, znamy języki, ale jeżeli chodzi o takie jak tęsknota,
czy samotność, o której pan pisze,
tak, do której nie jesteśmy przygotowani, to poza tym wejście do tej nowej kultury, mimo że jest globalizacja, jest dużo rzeczy wspólnych, to jednak musimy wejść w tą kulturę. Nie da rady, to tych przysłów musimy się nauczyć. Tych
kodów, bo to czasami jest pół słowa, które, tak, prawda, znaczy coś, czego nikt nas nie nauczył na zajęciach z tego języka.
Tak jest. I takie powiedzenie, tylko co ma piernik, to wystarczy. Takie coś jak nauczenie, na przykład, bo język jest jeden, ale są właśnie te zwyczaje i język i to. Kiedy mogę powiedzieć ty, a kiedy mam powiedzieć pan, pani? Kiedy mogę przejść? W jakim środowisku się mogę użyć tego wyrażenia, a jakim środowisku mogę powiedzieć to drugie? To są takie namacalne rzeczy, które frustrują, bo my nie wiemy. Możemy źle się wyrazić. Tysiące właśnie kodów. Na przykład punktualność, która w niektórych jest krajach to jest co do sekundy, w innych to możesz przyjść na drugi dzień i też będzie zaakceptowane. Jak się zachować przy stole? To jest bardzo dużo rzeczy, które my sobie nie zdajemy sprawy i to wymaga długiej pracy. Tak jak nadmieniłem, jeżeli język to też nie jest tylko ten język potoczny. Chcemy naprawdę wejść i chcemy, to musimy poznać dużo, dużo więcej. To samo jest ze zwyczajami. To nie jest tylko jak pijemy alkohol, jak zachowujemy się widelcem i nożem na przykład. Mhm. To wszystko musimy się nauczyć. I to są tysiące drobnych szczegółów.
Myślę, że dzięki tej książce można jechać z mniejszym napięciem i też takim nastawieniem, dobrze, będę się uczył, będę otwarty. Jeżeli to ma mi pomóc, to ja w to wchodzę i wybieram taki sposób funkcjonowania. Myślę, że to książka nie tylko dla tych, którzy bądź planują wyjazd, bądź wyjechali. Myślę, że to książka, która jest książką niezwykle cenną dla wszystkich ludzi, którzy być może mają członków rodziny gdzieś poza granicami, albo takich, którzy po prostu gdzieś kiedyś wysłali na ten daleki świat swojego przyjaciela i teraz chcą też wyobrazić sobie jego życie. Myślę, że to jest książka dla nas, którzy zostajemy na miejscu, też cenna, bo możemy sobie uzmysłowić, ile jesteśmy w stanie dać tej drugiej stronie, tej drugiej osobie, że ona jednak od nas będzie czegoś potrzebowała. Trochę mniej mówienia o sobie być może, ale pytania, jak ci tam jest i jak ty sobie z tym wszystkim radzisz. Proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, jak się panu przyjeżdża do Polski, bo pan przyjeżdża, to nie jest tak, że przyjechał pan po kilkudziesięcioletniej przerwie, tylko wraca pan do Polski. Wraca pan ciągle do siebie?
Do siebie i nie do siebie. Znam kody, znam język, ale rzeczywiście nie mam tej 53-letniej
doświadczenia
53. Przeżyłem stan wojenny, okres Solidarności, w ten sposób, że popierałem, pracowałem przez te 10 lat, powiedzmy cały ten okres, bardzo aktywnie, żeby poprzeć te wolnościowe, niepodległościowe, te ruch Solidarność. Byłem tu kilka razy w okresie stanu wojennego, ale oczywiście ja nie żyłem w tym wszystkim, ale to widziałem. Także ja się dosyć staram cały czas wejść w to życie tutaj, ale ja nie żyję tym życiem. Także już nie należę tutaj. Nie należę tutaj. Mój dom jest Szwecja. Tam się czuję jak ryba w wodzie. Tutaj bym się nie czuł jak ryba w wodzie, bo ani tylu znajomych nie mam, ile tam, przyjaciół nie mam tylu. i nie znam wszystkich politycznych gierek. Także jestem, powiedzmy, i tu, i tam, ale jestem bardziej tam.
A jak się panu podoba ta Polska, do której pan przyjeżdża?
Mi się bardzo podoba. Te zmiany olbrzymie, które następują. I zdaję sobie sprawę, bo od razu bym spotkał kogoś, który mnie uderzy w głowę i powie, no tak, ale patrz, ile tu biedy, ile niesprawiedliwości. Ale to ja mogę powiedzieć, że wszędzie są niesprawiedliwości, bo Szwecja jest bardzo bogatym krajem, ale też są niesprawiedliwości. To wszystko jest zależy tylko od poziomu, bo myśmy rozmawiali przedtem, że ludzie narzekają, że Polacy narzekają. Na całym świecie ludzie narzekają. Narzekają na swoje kraje. Także to nie jest nic specjalnego, tylko się poziom tych narzekań. Dla nas, jak przyjedziemy do bogatej Szwecji, powiemy, na co oni narzekają? Nie mają na co narzekać. Człowiek będzie miał ptasie mleko i będzie narzekał. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeżeli bym mógł, bo ja bym chciał tak, żeby ta książka trochę była też jako zwierciadło, że zajrzymy w to sami, bo jako imigranci wyjeżdżamy i narzekamy na gospodarzy naszych krajów. Ja bym tak chciał powiedzieć właśnie jedną rzecz, że Polska staje się bardziej bogata, bardziej zamożna, demokratycznym krajem już jest.
I staje się celem przyjazdów.
I będą na pewno ludzie, którzy nie tylko jako biznesmeni czy inni, tylko ludzie, którzy szukają schronienia. I wtedy tak zastanówmy się, my, którzy jesteśmy krajem emigrantów i dużo co wróciło, że to w takim razie jaki ja jestem, będąc tutaj, bo w moim kraju jestem tubylcem. I jak ja się zachowuję w stosunku do obcych? Czy otwieram moje drzwi? Czy ja zapraszam ich? Czy otwieram moje serce? Czy ja, kiedy ostatni raz podałem rękę człowiekowi o innym kolorze skóry i mówiącym innym językiem, mający inną religię? I to chciałbym właśnie, żeby moja książka też była takim zwierciadłem. Narzekamy na innych, że tam jest nam źle. W takim razie, jacy jesteśmy my w naszym kraju w stosunku do obcych?
Przyjrzyjmy się sobie. Czytałem tę książkę, jeden z jej rozdziałów, jadąc warszawskim metrem. Jechał jeden mężczyzna czarnoskóry, jechały dwie Azjatki. Pomyślałem sobie, ilu jest w tym wagonie, w tym jednym wagonie być może jeszcze ludzi, których nie rozpoznaję jako obcokrajowców, bo nie różnią się ubiorem, wyglądem, ale są być może tacy trochę zagubieni i samotni wśród nas, a być może my też moglibyśmy im podarować to, co dostawaliśmy w innych krajach od tych tubylców, jak to pan ich nazywał. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dzisiejsze Zostaw Wiadomość. Do usłyszenia, Tomasz Kosiorek.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.